Gość Radia Gdańsk.
W studiu Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie inspektorze, tak na początek zapytam. Zmian w kodeksie pracy trochę się szykuje. Podobno pracodawcy pana straszą.
Zmian się szykuje bardzo dużo w kodeksie pracy. I nie tylko w kodeksie pracy, bo przecież czeka nas wielka reforma Państwowej Inspekcji Pracy. No i mamy tą instytucję, która budzi największe kontrowersje, zamieszanie, strach, przerażenie. Czyli nakaz przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Chodzi krótko mówiąc o takie sytuacje, kiedy inspektor uda się na kontrolę, w trakcie czynności kontrolnych ustali, że pan czy pani, która wykonuje pracę, tak naprawdę nie świadczy tej pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, tylko na podstawie umowy o pracę, zakwestionuje zatrudnienie cywilnoprawne, wyda decyzję administracyjną obligującą podmiot kontrolowany do zawarcia umowy o pracę. Przede wszystkim chcemy się koncentrować, tutaj też chcę uspokoić nastroje, na sytuacjach patologicznych, chcemy walczyć z nadużyciami i przede wszystkim chcemy się skupić na najsłabszych, czyli mam na myśli branżę sprzątającą, mam na myśli ochroniarzy, czyli przede wszystkim najsłabsze osoby, które często są w najgorszej sytuacji na rynku pracy.
Które są ofiarami trochę patologii rynku pracy po prostu?
Które dokładnie, tak. Mówiąc wprost, tak, nie będziemy się koncentrować na tych legendarnych informatykach, którzy zarabiają 20, 25 czy 30 tysięcy, ma na podstawie umowy B2B, to później najpierw ci najsłabsi, którzy naprawdę nas potrzebują, bo dochodzi do sytuacji trudnych, wręcz patologicznych. Ja też zawsze podkreślam w każdym wywiadzie, że jestem zwolennikiem swobody zawierania umów, tak? Mamy taką zasadę przecież w kodeksie cywilnym. Uważam, że okej, ta swoboda jest bardzo ważna, jest wręcz kluczowa. Tylko zawsze zadaję sobie pytanie, bo jestem z małej miejscowości. Jaka jest swoboda zawierania umów w mojej małej miejscowości, jeżeli pracodawca oferuje zatrudnienie tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej i wybór mamy tylko taki, albo będziemy dojeżdżać do Warszawy i tracić godzinę na dojazd, albo przyjmiemy umowę cywilnoprawną.
No właśnie chciałem powiedzieć, że ta swoboda zawierania umów dotyczy tylko bardzo często pracodawcy, a pracownika absolutnie nie dotyczy. On ma po prostu przymus i brak wyboru bardzo często.
Bardzo często. Jeżeli mamy wybór, to uważam, niech sobie strona decyduje, tak jak ten przysłowiowy informatyk, który stał się wręcz niemalże kultowy, tak? No są takie zawody, takie umiejętności, które mają charakter unikatowy i możemy sobie negocjować i wybierać formę zatrudnienia w sposób dowolny. Natomiast tam, gdzie tej wolności nie ma, tak? Ona jest ograniczona, no to chcemy ingerować, tak? I chcemy bardzo mocno się skupiać na analizie stanu faktycznego, na sprawdzeniu dosłownie centymetr po centymetrze, metr po metrze, czy dana umowa zawiera cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, czyli przede wszystkim podporządkowanie, wydawanie poleceń. No jeżeli ktoś ma określone miejsce, czas, narzędzia pracy dostarczane, jeszcze często ubiór firmowy, no to wiadomo, że mamy do czynienia z umową o pracę. No też bardzo często zdarzają się takie sytuacje w zakładach, że tak zwani starzy pracownicy, którzy pracują od wielu lat, są zatrudnieni na podstawie umów o pracę, a nowi w związku z niepewnością ekonomiczną, którzy wykonują tą samą pracę, mają umowy cywilnoprawne, dlatego że pracodawca chce mieć możliwość chociażby łatwego rozwiązania tej umowy.
I teraz idąc w ślad za tymi zmianami legislacyjnymi, które się pojawiają, Państwowa Inspekcja Pracy dostanie nowe uprawnienia.
Tak.
Będziecie mogli kontrolować.
Będziemy mogli kontrolować formy, tak, i wydawać decyzje administracyjne, czyli środek o charakterze władczym, który polega na tym, że ja ci każę. Jak się nie podporządkujesz, to będzie egzekucja administracyjna.
A będzie się można odwoływać od tych decyzji?
Oczywiście, będzie odwołanie. Decyzję będzie wydawał okręgowy inspektor. Od tego będzie przysługiwało odwołanie do głównego inspektora, następnie do sądu pracy. Więc mamy dwuinstancyjność postępowania administracyjnego i sąd pracy, więc wszystkie gwarancje procesowe będą zachowane.
Kiedy to realnie w życie wejdzie?
1 stycznia 2026. No pamiętajmy, że to jest reforma, która wynika z kamienia milowego. To nasz kraj się zobowiązał wobec Komisji Europejskiej do wprowadzania tych rozwiązań.
Za wszystkim stoi Unia Europejska. Zła Unia.
Nie, ale to jest...
To taka ironia oczywiście, ale to jest konsekwencja że to zmian unijnych. Tak?
To jest też tak, że przecież ten postulat i to narzędzie takie realne, pozwalające inspektorom walczyć z patologiami, to jest postulat głównych inspektorów pracy, który się już pojawia w przestrzeni publicznej, no powiedziałbym od lat 90. tak? Ja też gdzieś jeden z ministrów ówczesnych w latach 90. tłumaczył, że było duże bezrobocie, musieli pozwolić na zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, żeby ludzie mogli gdzieś jakiekolwiek pieniądze zarobić. Więc postulat przekształcania tych umów cywilnoprawnych to jest, powiedziałbym, że stary jak świat, tak? No bo to już jest grubo gdzieś od 30 lat. Główni inspektorzy krzyczą, proszą, apelują o to, aby takie rozwiązanie pojawiło się i żebyśmy mogli naprawdę skutecznie działać.
I to jest ten moment, kiedy to się rzeczywiście wydarzy?
Tak. I to
czy
jest
tylko
ten moment...
sobie tak porozmawiamy, pogadamy,
nie,
a potem
no
się
nie,
okaże,
no mamy projekt,
że
projekt...
w praktyce tego nie można wprowadzić.
Nie, no mamy projekt. Wydaje się, że proces legislacyjny powinien przebiec bez zakłóceń. No wszystko się może wydarzyć. Wiadomo, że tak jak pan wspomniał na wstępie rozmowy, no, nie jest to projekt, który jest witany chlebem i solą, witane owacjami przez wszystkich pracodawców.
Opór będzie chociażby.
Ale część pracodawców się cieszy, bo pamiętajmy, że dla tych uczciwych pracodawców, którzy chcą przestrzegać prawa, którzy skrupulatnie to prawo przestrzegają, to, że ich konkurent, który walczy z nimi w sposób nieuczciwy, będzie musiał się dostosować do porządku prawnego, jest dobrym rozwiązaniem. No bardzo często przecież na konferencjach pracodawcy podchodzą i zwracają mi uwagę, dlaczego my nie walczymy ze wszystkimi tymi nadużyciami, wskazują na konkretne nieraz nawet przypadki, bo my też jesteśmy tą instytucją, która dba o tą uczciwą konkurencję na rynku, o tym się zapomina, tak? Bo czasem dochodzi do w Polsce do takich sytuacji, że my nie konkurujemy między sobą pracowitością, kreatywnością, innowacyjnością, tylko konkurujemy umiejętnością lawirowania, kręcenia i naginania prawa na własne potrzeby. No niestety może to zabrzmi wręcz obrazoburczo, ale taka jest prawda, że bardzo często wiele podmiotów nie gra w sposób uczciwy, a my chcemy też o to zadbać. I też zawsze podkreślam w każdym wywiadzie, zdecydowana większość pracodawców w naszym kraju to są uczciwi pracodawcy. My chcemy za przeproszeniem dorwać tylko tych, którzy prawo lekceważą, którzy go nie przestrzegają i dlatego ta reforma też wiąże się z tym, że będziemy mieli dostęp do danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej, że będziemy mieli analizę ryzyka, która też powstanie najprawdopodobniej od 1 stycznia będziemy korzystać z doświadczeń ZUS-u i KAS-u, więc takie...
Rewolucja.
Tak, i to też będzie dobre rozwiązanie, bo taki uczciwy pracodawca szanse, że się spotka z inspektorem, zmaleją mu drastycznie, natomiast ten nieuczciwy, jego szanse, że nas zobaczy, wzrosną wielokrotnie i to się jeszcze wiąże z kolejnym elementem naszej reformy, z podwyższeniem kar. Wiem, że też to budzi dużo emocji. Kara grzywny maksymalnie 60 tysięcy, w postępowaniu mandatowym do 5 tysięcy. Jak mamy do czynienia z recydywistą, to w postępowaniu mandatowym 10 tysięcy, więc kary wzrosną. Lepszy dobór zakładów do kontroli, dane ZUS-u, dane KAS-u, analiza ryzyka.
I w interesie pracownika ma to wszystko być.
No, i w interesie i pracownika, i pracodawców, bo pamiętajmy, że to jest narzędzie, które ma na celu zapewnienie tej uczciwej konkurencji, a walkę z nadużyciami patologiami. To są te rozwiązania, o których my marzyliśmy w inspekcji przez wiele lat, bo czekaliśmy na taką reformę. To jest tak, jak ja już kiedyś powiedziałem, że przesiadamy się z dyliżansów do samochodów. To jest już ten XXI wiek, to już będzie ta instytucja, na którą wszyscy czekają, bo proszę zauważyć, jakie jest olbrzymie zapotrzebowanie na inspekcję pracy. Co roku 50 tysięcy skarg. W tym roku już mi okręgowi meldują. W Łodzi 250 skarg więcej. W Warszawie podobnie wzrosła liczba skarg. Więc rośnie liczba skarg, więc musimy reagować.
Chcę, przepraszam, w słowo wejść, bo żeby jeszcze w ramach tych zmian, o których mówimy, zakończyć jeden wątek. Tu też ta tak zwana dyrektywa platformowa wchodzi w grę.
Dyrektywa platformowa to będzie mieli drugi nakaz.
To jest jeszcze kolejna
będziemy
rzecz,
mieli
tak?
Inne, nowe narzędzie, będziemy mieli drugie narzędzie. Będą dwa nakazy przekształcające umowy cywilnoprawne. Jeden dla biorąc to w cudzysłów, zwykłych pracowników, drugi dla tak zwanych pracowników platform, których jest według różnych szacunków prawie 500 000 zatrudnionych.
Czyli dla tych wszystkich, którzy dla różnych aplikacji internetowych na przykład jedzenie dowożą.
Tak, przy czym będzie troszkę inaczej w przypadku tak zwanych pracowników platformowych, bo najprawdopodobniej tam będzie domniemanie stosunku pracy, więc inspektor tak naprawdę niewiele będzie musiał, a podmiot kontrolowany będzie musiał udowodnić inspektorowi, że to jest zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Więc to będzie taka sytuacja, powiedziałbym, lekka, łatwa i przyjemna, kiedy to nie my będziemy się musieli gimnastykować i sprawdzać te cechy, tylko podmiot kontrolowany będzie musiał nas przekonać, że u niego jest wszystko dobrze.
Czyli w uproszczeniu, kiedy na przykład jakiś młody człowiek, bo to tę pracę najczęściej wykonują albo młodzi ludzie bardzo, albo obcokrajowcy też często, jeżeli na przykład dojdzie do jakiegoś wypadku komunikacyjnego w trakcie dowożenia tego jedzenia do domu, to oznacza, że taka osoba będzie chroniona jak pracownik wtedy? Bo dzisiaj nie jest chroniona jak pracownik.
Będzie miała duże szanse, to też będzie zależało. Po pierwsze, będzie musiała się zgłosić. No to jest pierwszy krok.
Bo dzisiaj, przepraszam, to jest zwykły uczestnik ruchu drogowego. Tak, mimo, że on wykonuje jednak jakąś pracę i gdzieś jedzie z tym
pamiętajmy, że w
plackiem lub
wielu, dokładnie, makaronem. Wielu pośredników platformowych nie daje umowy zlecenia. To są umowy wypożyczenia plecaka, samochodu czy roweru, więc nawet nie ma klasycznej umowy zlecenia, o którą piętnujemy. Więc zdecydowanie taka osoba będzie mogła się do nas zgłosić i wtedy podejmiemy działania i sprawdzimy, czy to była rzeczywiście umowa cywilnoprawna, czy umowa o pracę i to, czym się będzie różnił pracownik platformowy od takiego zwykłego, to będzie to, że to podmiot kontrolowany najprawdopodobniej, bo tak wszystko na to znaki na niebie wskazują, będzie musiał nam udowodnić, że jego zatrudnienie było zgodne z prawem.
Prostą konsekwencją tego będą zapewne...
No będą umowy o pracę, konsekwencją będą umowy o pracę.
I droższy dowód.
To prawda, no, taki argument, który...
Pojawia się już?
Pojawia się ten argument. Ja tak opowiadam o tych pracy nad dyrektywą platformową, dlatego że włączyłem się w dialog autonomiczny, czyli ten dialog, który powstaje w ramach Rady Dialogu Społecznego, kiedy strona związkowa i pracodawców próbuje uzgodnić tą treść przepisów i ustalić wspólne stanowisko, więc mam to szczęście, że mogę aktywnie w tych pracach uczestniczyć i się przysłuchuję i też jakby sam chcę mieć własną koncepcję, jaka będzie rola Państwowej Inspekcji Pracy w tym wszystkim. Więc argumenty pośredników, które padają, że ceny wzrosną, no do mnie osobiście nie docierają, tak? Jeżeli osoby, które pracują za pośrednictwem platform, zarabiają 4-5 zł, a mają taką stawkę godzinową i słyszę, że to jest robione pod kątem klienta, żeby nie płacił za drogo, no to we mnie się tylko krew burzy, tak? Bo nie jest dla mnie to żadne wytłumaczenie. Tak jak wspomniałem, to nie są umowy nawet zlecenia, gdzie mamy minimalną stawkę godzinową 30 zł i 50 groszy, a nawet jeżeli już mamy umowę zlecenia, to mamy wyjątek bodajże w artykule 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, który mówi, że kiedy się nie stosuje minimalnej stawki godzinowej, wtedy kiedy jest wynagrodzenie prowizyjne, a niestety ci pracownicy za pośrednictwem platform mają bardzo często właśnie to wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym. No i myślę sobie, że też ten rynek się ucywilizuje, bo pamiętajmy, no jeżeli ktoś nas przewozi, czytamy artykuły w prasie, tak, bo przecież regularnie są artykuły, że te osoby, które pracują za pośrednictwem platform, dokonują przewozu, pracują ileś dób nieustannie. Jeżeli muszą się wspomagać różnymi substancjami, żeby wytrzymać tą pracę, to przecież każdy z nas ryzykuje. Ryzykuje własne życie i zdrowie, bo jak dojdzie do wypadku, będziemy na miejscu pasażera, to też istnieje duże niebezpieczeństwo, że coś nam się stanie, więc w interesie nas wszystkich leży, żeby to było ucywilizowane.
Dwie sprawy chcę jeszcze poruszyć, bo jesteśmy na wybrzeżu. Offshore i wszelkie inwestycje offshore'owe, no to jest przyszłość, ale też ci, którzy w tym sektorze pracują, czekają na regulacje dotyczące...
Tak, to prawda, nie ma żadnych regulacji.
Dotyczące pracy na morzu, czy pracy offshore'owej. Kiedy te regulacje się pojawią?
To prawda, to pytanie, które jest często do mnie kierowane. Choć ja nie jestem ustawodawcą, przypominam, że my nie mamy inicjatywy legislacyjnej. Współpracujemy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzielimy się naszą wiedzą ze wszystkimi też osobami, które chcą, tak jak wspomniałem, z Radą Dialogu Społecznego również. nie ma regulacji. Też takie pytanie dostałem, to jak my regulujemy? No nie możemy regulować czegoś, co jest nieuregulowane. Inspektor nie może wydać decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej. No taka decyzja jest nieważna. Więc nie ma, jeżeli nie mamy podstawy prawnej, to nie regulujemy tych kwestii. Czekamy na ustawodawcę. Jesteśmy gotowi oczywiście, żeby się włączyć w ten dialog nad pracami. Mam nadzieję, że prace ruszą, bo
te regulacje są konieczne, jeżeli chcemy offshore rozwijać na poważnie.
Tak, są konieczne i to sama branża o to apeluje, tak? Bo przecież też robi konferencje, zachęca, mobilizuje, więc sama branża jest zainteresowana tym, żeby regulacje wprowadzić.
Kończąc naszą rozmowę, chcę pana o jeszcze jedną rzecz zapytać. 12% to jest tak zwana luka płacowa na Pomorzu według danych, które podała Pomorska Rada do Spraw Kobiet. To oznacza de facto, że w przypadku umowy o pracę kobiety wykonujące tę samą pracę, co mężczyźni, zarabiają za tę samą pracę mniej więcej 12% mniej. To się kiedyś zmieni?
Tak, zmieni się z pewnością.
W jaki sposób?
Dlatego, że pracujemy, mamy powołany zespół przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Też mam przyjemność zasiadać w tym zespole i uczestniczyć w tych pracach. Próbujemy wdrożyć tą dyrektywę o likwidacji tak zwanej luki płacowej. Próbujemy, dlaczego użyłem takiego słowa, ktoś od razu mógłby się oburzyć, bo ta dyrektywa jest bardzo, bardzo trudna. Będziemy musieli dokonać wartościowania stanowisk, będziemy musieli wypracować takie kryteria, które będą obiektywne, neutralne pod względem płci i ogólnie będą zagwarantowały taką neutralność i będą na tyle obiektywne, że pozwolą tą pracę ocenić. Bardzo trudno jest dokonać takiego wartościowania. Dla nas też, jako dla inspektorów, to będzie w ogóle nowe rozwiązanie, bo my nigdy nie sprawdzaliśmy wartościowania stanowisk, więc trwają prace. To też, co jest bardzo ciekawe, ta dyrektywa, która będzie wdrożona, po raz pierwszy przewiduje takie rozwiązanie, że będziemy doradzać pracodawcy, bo bardzo silnie dyrektywa kładzie nacisk na pomoc dla pracodawców, tak? Która ma być zapewniona przy wspólnej ocenie wynagrodzeń, przy podejmowaniu środków zaradczych, jeżeli jest luka płacowa, więc tu pomoc inspekcji będzie na życzenie pracodawcy, będziemy musieli mu pomóc. No i to, co dla mnie osobiście jest bardzo trudne i też jak rozmawiałem z przedstawicielami inspekcji czeskiej i słowackiej, też byli zaskoczeni tą dyrektywą, będziemy kontrolować. Więc jeżeli pracodawca nas zaprosi do współpracy, żeby wyeliminować lukę płacową, jeżeli się u niego pojawi, no to potem będziemy my sami siebie sprawdzać. Więc to jest bardzo ciekawy akt prawny, bardzo trudny i też będzie wymagał od nas dogłębnego przygotowania się. No bo to już będzie naprawdę bardzo, bardzo takie kompleksowe rozwiązanie i bardzo trudne, ale moim zdaniem bardzo oczekiwane. Ja wierzę głęboko w to, że jeżeli rzeczywiście ta dyrektywa zostanie wdrożona, to sytuacja się poprawi, ale pamiętajmy, konieczność raportowania to jest od firma, jeżeli zatrudnia powyżej 100 pracowników, nie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tych powyżej 100 pracowników.
Tam od tego zmiany się zaczną.
Tak, myślę, że to też pójdzie taki wskazanie do rynku, tak? Poza tym też pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. No mamy jednak nadal rynek pracownika, firmy dbają o dobrostan pracowników. Wiele lat temu nikt jeszcze nie słyszał o dobrostanie pracowników, a dzisiaj jest odmieniany przez wszystkie przypadki, więc żeby nie była ta rozmowa taka smutna i nie kończyła się konkluzją, że jest źle. Moim zdaniem jest naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o sytuację pracowników. Firmy wręcz nieraz przesadnie dbają o to bezpieczeństwo i higienę pracy.
I niech to będzie puenta optymistyczna. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Gość Radia Gdańsk.
Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, był gościem Radia Gdańsk, a rozmawiał Kuba Kaługa.